problem z głowy.
Poświątecznie, przednoworocznie, wita Wanda Wasilewska. Dziś na dobrą wróżbę chcę przypomnieć 12 kroków z perspektywy profesora Wiktora Osiatyńskiego, prawnika, pisarza, publicysty, nauczyciela akademickiego, działacza społecznego. Był autorem publikacji poświęconych alkoholizmowi, współtwórcą Komisji Edukacji w dziedzinie alkoholizmu, który był jednym z programów Fundacji imienia Stefana Batorego. Odszedł 29 kwietnia 2017 roku. Był częstym gościem Radia Merkury. Rozmawialiśmy o różnych aspektach trzeźwienia. 12 kroków Wiktora Osiatyńskiego.
90-85% ludzi pije normalnie, natomiast 10-15 nie. I że w niektórych środowiskach, na przykład dziennikarskich, to jest więcej niż w innych, to jest. Natomiast, że może uzależnienie jako przeświadczenie o tym, że nie jesteśmy, jak to Ernest Kurz powiedział, bogami i że mamy jakąś pustkę wewnętrzną czy dziurę emocjonalną w nas, i wypełniamy ją czymś, co można nazwać uzależnieniem. Wszystko jedno, czy od pracy, czy od seksu, czy od jedzenia, czy od zachowań różnych, że to pewnie jest częstsze i to wiele osób ma. Natomiast współuzależnieni, no to jak Stefan Johansson, wybitny znawca, praktyk w tej dziedzinie, powiedział przy pierwszej podróży do Polski, że mam wrażenie, że wszyscy, których tu spotkałem, alkoholicy albo nie, rodziny albo nie, są współuzależnione, to myślę, że w tym jest głęboka prawda. Po pierwsze, jeżeli 1 na 10 jest uzależniony, to biorąc pod uwagę, że bliższa rodzina w Polsce to jest 3 albo 4 osoby, a dalsza to jest 7-8 osób, to znaczy, że między 40 a 70% ludzi jest współuzależnionych. Wystarczy 1 na 4 osoby, żeby one były tym dotknięte, zarażone niemalże, bo to jest jakby zakaźna choroba duszy i myślenia. Więc to na pewno jest to. Po drugie, współuzależnienie, które polega głównie na noszeniu ciężarów drugiego. Ale w odróżnieniu od ewangelicznego, jeden drugiego ciężary noście, to jest, że tylko ja noszę ciężary, a ten drugi moich ciężarów nie nosi. Czyli jest to jedna część tego. Zresztą nie lubię tego określenia, bo człowiek powinien nosić swoje ciężary i może pomagać czasem, czy dodawać siły drugiemu, który ma nosić swoje, ale nie nosić ciężarów drugiego człowieka, bo jest wtedy współuzależniony, kontrolujący i w ogóle mi to nie podoba się. Ale tak czy owak, to u nas jest bardzo dużo takich cech współuzależnienia, bo one się wiążą z niskim poczuciem wartości. I myślę, że my historycznie jesteśmy społeczeństwem, co zresztą widać po tematach nas interesujących, po problemach, po wielkich sensacjach, które nami wstrząsają, że mamy społecznie niedostatek poczucia wartości i szukamy rekompensat. U nas każdy, kto ma problem, albo chce go sam rozwiązać, albo chce pójść do indywidualnej terapii. Natomiast myśl o terapii grupowej większość ludzi odrzuca albo wystrasza. Tak samo grupy samopomocy. To się trochę zmienia dzięki skuteczności ruchu, a innych grup podobnych. Natomiast to jest coś takiego, że my chcemy, my jesteśmy ogromnymi indywidualistami kulturowo, największymi może w kulturze indoeuropejskiej po Amerykanach, albo obok Amerykanów, z tym, że nasz indywidualizm jest trochę bardziej destruktywny niż amerykański. Ale mamy taką cechę i rzeczywiście jest to trudne i trudno nam budować wspólnoty. To już Norwid powiedział, że narodem jesteśmy wspaniałym, a społeczeństwem żadnym. Natomiast to jest kwestia dobrostanu, komfortu, zaufania. To jest kwestia silnego społeczeństwa, a nie silnego narodu czy silnego państwa. I tu jesteśmy bardzo słabi, bardzo słabe są u nas więzi społeczne. Bardzo słabe jest to, że ludzie poczuwają się na przykład na osiedlu, na piętrze, żeby każdy zadbał o to piętro, ono jest niczyje. I nasza przestrzeń społeczna wydaje nam się niczyja, a przestrzeń własna, indywidualna wydaje nam się własna, warta zadbania. Natomiast to, co już jest 10 metrów za płotem, co jest wspólne, czyli ulica, jezdnia, tam coś, to już nie nasze.
Kiedy pan sobie zdał sprawę z tego, że jest pan bezsilny wobec alkoholu, wobec picia, wobec swojego picia?
No bardzo późno, miałem 38 lat i 21 lat już piłem i też nie zdałbym sobie z tego sprawy, gdyby nie przypadek, bo los rządził, że znalazłem się czasowo w innym kraju, gdzie wiedza na ten temat i świadomość była bez porównania większa i że gdzie ludzie wokół mnie nie tolerowali moich wybryków z tego powodu, że muszę sobie odreagować albo że jestem dziennikarzem, pisarzem i że wszyscy piją, tylko bardzo twardo mnie konfrontowali, mówiąc, że moje zachowanie po pierwsze jest niedopuszczalne, po drugie, że związane jest ono z alkoholem, po trzecie, że ono będzie kontynuować, jeżeli czegoś nie zrobię, i pokazali mi drogę, w którą mógłbym pójść, żeby coś zrobić. Te cztery elementy mają ogromne znaczenie. Nie można tolerować ekscesów alkoholika, nie można za niego ponosić konsekwencji picia. Po drugie, trzeba wyciągać te konsekwencje, ale po trzecie, trzeba też pokazać drogę. Nie wystarczy alkoholika za to, co on nawijał po pijanemu, ukarać, tylko trzeba go, karząc, dotrzeć do jego świadomości z tym, że jest karany za czyn, który popełnił, ale nie popełniłby go, gdyby się nie upił, gdyby się nie upijał, i że upija się bardzo często i że na to jest sposób, bo tylko zamknąć w lochu czy w celi to do niczego nie doprowadzi, więc pokazanie sposobu. Ja miałem szczęście, byłem wtedy przez rok, tam uczyłem w Ameryce i trafiłem na społeczeństwo, w którym ta wiedza już była ogromna i w którym bardzo dużo ludzi wiedziało o tym, co to jest alkoholizm i jak można sobie z tym radzić. I mnie po pierwsze skonfrontowali moi przyjaciele, rzeczywiście przyjaciele, bo tacy fałszywi to utrzymywali mnie wcześniej w przekonaniu, że nie mam problemu. I pokazali mi też, gdzie mogę pójść, co mogę zrobić z tym. I to było po prostu ogromne szczęście. Wielkim problemem dla mnie było uznanie i zobaczenie, że choroba alkoholowa w gruncie rzeczy jest chorobą umysłową, nie psychiczną, ale umysłową w sensie myślenia. Alkoholik ma chore myślenie. Nie znam żadnego alkoholika, który na przykład by miał pozytywny obraz świata, któremu by się podobało życie, ludzie, bo wtedy nie miałbym powodu, żeby pić. Alkoholik buduje sobie obraz świata, który jest pijany i chory, nawet na trzeźwo, kiedy nie ma alkoholu w sobie, ma taki obraz świata. To jest obraz świata, w którym jest dużo zła, to jest obraz świata pełen nieufności, podejrzliwości, to jest obraz świata, w którym wszyscy inni są winni za to, że ja muszę się napić, to jest obraz świata, w którym ja mam powody do picia, wobec tego te powody muszą być negatywne i zmiana tego obrazu świata właściwie jest niemożliwa samodzielnie i dla mnie było bardzo trudne zaakceptowanie, że potrzebuję innych ludzi, którzy mają podobne przeżycia z odkrywaniem, bo ja byłem samodzielnie i umysłowo bardzo suwerenny i samodzielny, tylko to moje myślenie było pijane, więc uznanie tego, że inni ludzie, którzy przeszli przez podobne problemy, mogą mi powiedzieć, pomóc, zobaczyć, to było naprawdę niezwykle trudne. A potem myślę sobie, że tak z całego mojego życia najobrzydliwsze prawdopodobnie były bo 2 czy 3 ostatnie lata alkoholizmu, natomiast najtrudniejsze i najgorsze, w cudzysłowie, najtrudniejsze, bez wątpienia pierwsze 2 czy 3 lata po zaprzestaniu picia. Byłem wtedy najbardziej nieprzyjemny chyba wobec moich bliskich, wobec rodziny, ponieważ ja już nie miałem alkoholu jako lekarstwa, bo alkohol dla alkoholika jest w cudzysłowie lekarstwem. Bardzo dobre określenie alkoholizmu wymyślił amerykański socjolog, politolog pochodzenia norweskiego Jon Elster, który powiedział, jest to nieudane samoleczenie. Alkoholik ma jakieś problemy ze sobą, problemy z własnymi emocjami, z własnym życiem i znajduje lekarstwo, którym się sam leczy w postaci alkoholu i to oczywiście nie daje rezultatów. I ja tak, już nie miałem tego lekarstwa, a jeszcze nie umiałem sobie radzić z życiem, z własnymi emocjami, z własnymi myślami, z własnym strachem. Więc byłem galaretą emocjonalną i galaretą umysłową i galaretą w relacjach z ludźmi. A jednocześnie miałem takie, i to nie jeden ja, wielu moich współuzależnionych ludzi podobnie, straszne poczucie pychy.
Bierze się to w gruncie rzeczy z chorych, zaburzonych relacji między alkoholikiem i otoczeniem, ponieważ otoczenie alkoholika, rodzina, najbliżsi starają się kontrolować jego picie, a jednocześnie bardzo go lubią po ciągu pijackim, kiedy on nie pije i szoruje podłogi i zmywa i w poczuciu winy strasznie jest dobry jakby i uroczy, to mu zawsze mówią, jaki ty jesteś fantastyczny, kiedy nie pijesz. Mimo, że tam wewnątrz nic się nie zmieniło, nadal jest galareta, a zmieniasz się w straszne bydle, jak pijesz. Z tego alkoholik, który przestanie pić, myśli, że dokonał jakiegoś wielkiego czynu i że już jest wspaniałym człowiekiem i że już fantastycznie może żyć i wszyscy go z tego tytułu, że on się wyrzekł alkoholu, powinni nosić na rękach. A mnie ktoś powiedział na samym początku, nie od razu do mnie to dotarło, ten pan wtedy miał 32 lata trzeźwości. On powiedział, a co ty myślisz, że jak pijany sukinsyn przestanie pić, to on się stanie aniołem? On się najpierw staje trzeźwym sukinsynem i potem ma całe życie na to, żeby pracować, żeby nim być przestał. I myślę, że to był, że jeżeli by spytać moich bliskich, moją rodzinę, to chyba te pychy, dumy, nerwów, emocji, poczucia słuszności, to najwięcej miałem w tym pierwsze parę lat, kiedy coś zaczęło do mnie docierać, coś zacząć zmieniać i myślę sobie, że ta droga później jest równie ciekawa, może jeszcze trudniejsza niż ta droga 28 czy 40 czy iluś dni, żeby przestać pić, bo potem trzeba coś zrobić z życiem.
Czego pan się dowiedział o sobie w czasie leczenia?
No, dowiedziałem się, że jestem bezsilny wobec alkoholu, bardzo kontrolujący. Dowiedziałem się, że jestem intelektualnie zakłamany, że używam swojego intelektu po to, żeby uzasadnić sobie picie. Dowiedziałem się tego, że ja nie wiedziałem, kim jestem, ponieważ wszystko we mnie i wokół mnie było tak zakłamane. Przyszedłem na leczenie i na jednym z pierwszych zajęć terapeutycznych pani prowadząca te zajęcia zadała mi pytanie, kim jesteś? Ja odpowiedziałem, że jestem pisarzem, książki wtedy pisałem. Ona powiedziała, ale ty tu nie przyszedłeś dlatego, że masz problemy z pisaniem. Ja mówię, o, zapomniałem, jestem też alkoholikiem. Ona mówi, no tak, ale przyszedłeś tu się leczyć, więc załóżmy, że nie chcesz być alkoholikiem. Jeżeli zapomnisz o tym, że jesteś alkoholikiem i pisarzem, to kim jesteś? Ja 38 lat nie wiedziałem w ogóle. W ogóle nie wiedziałem. Ja na przykład wiem dzisiaj, że jestem bardzo wrażliwym człowiekiem na pograniczu sentymentalizmu, który tak straszliwie bał się tej wrażliwości, że przykryłem ją właśnie maską intelektu, racjonalizacji. Zostałem naukowcem, zrobiłem doktorat i habilitację. I to nie jestem ja. Ten człowiek, który tam pisze książki, ten człowiek, który wykłada, to jestem ja tylko na tyle, ile w tym, co wykładam, opowiem ludziom czasem coś o sobie i skorzystam z tego. Ja z tej racjonalizacji i tych zdolności intelektualnych, które sobie rozwijałem, dzisiaj nieźle żyję. Ale to nie jestem ja. Ja jestem tym sentymentalnym płaksą, który już się dzisiaj nie wstydzi zapłakać, nie wstydzę się swojej uczuciowości, zachwytów. To jestem ja, a ja o tym po prostu strasznie długo w życiu nie wiedziałem. Dowiedziałem się też, i to wielka była cecha, że mam w sobie dobre cechy. Ponieważ człowiek, który jest alkoholikiem, żyje w tak straszliwym poczuciu winy, wyrzutach sumienia, zdołowaniu własnym, samotności, że widzi siebie w najgorszym świetle, bo widzi siebie tego ukrytego przed światem. Nie widzi siebie ukrytego przed sobą, nie widzi swojego zakłamania, ale widzi siebie ukrytego przed światem, który upijał się, nie dotrzymywał słowa, przepijał cudze pieniądze, zdradzał albo coś takiego robił i to wszystko widzi i nienawidzi siebie. I to, że na leczeniu inni pacjenci musieli, ja musiałem chodzić i prosić ich, żeby powiedzieli, jakie oni widzą moje wady, ale także jakie widzą zalety. I nagle zobaczyłem, że to, co uważałem za zaletę, jak na przykład silna zdolność intelektualizowania świata, jest dla innych ludzi wadą. Albo to, że mam argumenty przekonujące na prawie wszystko, co wydawało mi się zaletą, że dla innych ludzi to jest wadą, że to jest jakiś przemądrzały sukin kot, który zawsze musi mieć rację. Natomiast to, że właśnie zdolny jestem zapłakać, albo że jestem ciepły, albo że jestem sentymentalny, było dla innych ludzi zaletą. Ale to, że zobaczyłem też te zalety. Dzisiaj bardzo pilnuję dwóch rzeczy, żeby widzieć zalety w sobie i w swoim życiu, a nie tylko wady, nawet jak jestem z siebie niezadowolony. I drugie, żeby zawsze umieć powtórzyć sobie 5 rzeczy, za które mogę być wdzięczny Bogu, ludziom, światu, że nie można jednocześnie mieć dwóch emocji o odmiennych wektorach. I na przykład jak czegoś się boję, albo ktoś mnie ze złości. Jak mnie coś ze złości, to zawsze potem się okazało, za tym kryje się to, że czegoś się boję. albo właśnie jak czuję lęk, jak czuję złość, jak czuję odrzucenie, urazę, to żebym usiadł w fotelu, zamknął oczy i powiedział sobie szybciutko 5 rzeczy, za które mogę być wdzięczny. Bo one wypchną te negatywne uczucia. Wypchną albo je jakoś ukoją, uspokoją.
Gdyby miał pan wymienić 5 rzeczy, które się dzisiaj dobre panu przytrafiły, co by pan wymienił?
Wymieniłbym rzeczy mnie dotyczące, trochę dotyczące ludzi. Dobre mi się wydarzyło, że mimo pewnego zmęczenia i pośpiechu, bo szedłem do lekarzy na parę wizyt w ciągu dnia, rano usiadłem i musiałem wymyślić wykład do Poznańskiego Centrum Praw Człowieka. Potem to będą rzeczy przeważnie błahe, bo dzisiaj nie miałem żadnych wielkich publicznych czy społecznych rzeczy. W hotelu, w którym mieszkam, zszedłem na śniadanie i to było jedno z najlepszych śniadań, jakie zjadłem w hotelu na świecie i najtańszych. Nazywa się Energia. Jest naprawdę wspaniałe. No to też mi się świetna rzecz zdarzyła. Potem mnie spotkało właśnie dobre, bo poszedłem do bardzo kompetentnego rehabilitanta, który powiedział, że duży postęp widzi w moim zdrowieniu, co jest na pewno dobrą rzeczą. W międzyczasie parę telefonów dostałem dotyczących spraw, które załatwiam, które były niezwykle pomyślne. Mówię o tym w szczegółach, mógłbym ciągnąć dalej. Jeszcze zjadłem dobrą kolację, spotkałem się z panią, prowadzimy ciekawą rozmowę. Dostałem dużo ważnych dla mnie i pożytecznych e-maili. Ja mówię o tym w szczegółach, dlatego że życie składa się ze szczegółów i przeważnie pod wieczór pamiętamy, co się stało złego. Uwierają nas w butach te kamyczki, które wpadły. Mało tego, kiedy trzeźwiałem i przez pierwsze lata robiłem taki obrachunek wieczorny, to zapisywałem, co złego zrobiłem, żeby się nauczyć, albo żeby się oduczyć, albo żeby się nauczyć, co pomyślałem, ale przez bardzo wiele lat umykały mi rzeczy dobre, które w moim życiu są. I takie wielkie dobro, los na loterii, czy wielka miłość, czy coś, zdarza się rzadko. Ale w świecie jest więcej dobra niż zła, bo gdyby było odwrotnie, to by świata już nie było. Tylko przechodziłem nad tym całe życie do porządku i ludzie przechodzą do porządku. A dzisiaj, teraz najczęściej nazajutrz rano, kiedy sobie medytuję i myślę i dziękuję za wczorajszy dzień, to nie mówię tak w szczegółach tego, co złego się stało. Zresztą w moim życiu teraz odpukać coraz mniej złych rzeczy się dzieje, może dlatego, że ja mniej złych rzeczy robię, albo może inaczej o nich myślę i nie widzę ich jako złe, ale jakie dobre i staram się być życzliwy. Nie zawsze mi się to udaje. Natomiast ja mówię o czymś innym, o tych komunikatach, które ja sobie przekazuję. O tych komunikatach, które mówią o tym, jak ja widzę życie, świat i dzień, który minął. I ja będę innym człowiekiem i byłem innym człowiekiem, myślę, kiedy widziałem tylko zło, albo kiedy dominował mną strach, albo poczucie odrzucenia, które miałem bardzo silne i wyczuwałem i widziałem to w świecie. A jestem innym człowiekiem, kiedy widzę tą masę drobnego dobra, którym obdarza mnie los, inni ludzie, natura i ja sam siebie. I kiedy dostrzegam tę masę w szczegółach tego dobra, albo wyostrzę sobie umysł na to, żeby dostrzegać, to oczywiście, że jestem, mam nadzieję, życzliwszy dla innych, że to rzutuje, że to nie jest tak, że mamy wszyscy być życzliwi. Zawsze jest pytanie, jak zmienić świat? No zacząć, żeby posprzątać u siebie w pokoju. No i zacząć, żeby posprzątać swoje duszy i posprzątać swoich uczucia wobec samego siebie, wobec innych niewypowiadanych, a potem się wypowie.
Czy kolejna część opowieści bohatera rehabu, W? Rehabilitacja to ostatnia część?
Ostatnia. Oczywiście ostatnia część, bo ta część się kończy wraz z zakończeniem procesu trzeźwienia czy dojrzewania w oparciu o 12 kroków. Oczywiście 12 kroków anonimowych alkoholików jest na co dzień. Uzależniony człowiek musi to robić do końca życia. Natomiast w tej książce chodziło o pokazanie wpierw procesu rozpoznawania własnego zakłamania i kolejnych pokładów mylnych czy fałszywych, czy bardzo właściwie groźnych interpretacji rzeczywistości, jakie alkoholik sobie wytwarza i które uniemożliwiają mu spojrzenie prawdzie w oczy i wytrzeźwienie. Druga część pokazywała początek bardzo trudnego i trud tego procesu i trud życia na trzeźwo bez alkoholu człowieka uzależnionego i dochodzenia do tego, w jaki sposób można po pierwsze żyć na trzeźwo, a po drugie rozpoznawać i rozpoznać samego siebie, swoje wady i zalety. Trzecia część dotyczyła dalszego ciągu tego procesu, czyli borykania się, czy pracy nad tym, żeby wady, które każdy człowiek ma, jak najmniej dolegliwe były dla bohatera i dla innych, czyli radzenia sobie z tymi wadami, rozpoznawania siebie. Dotyczyła tego również, by sięgnąć pod alkoholizm, pod uzależnienie. Założenie jest takie, że alkohol dla alkoholika jest lekarstwem na jakąś skazę pierwotną, która była wcześniejsza. To może być coś wyniesionego z dzieciństwa, to może być nawet pewne wyobrażenie, to są różne rzeczy, ale ta skaza jest i alkoholik uzależnia się od alkoholu, bo alkohol jest lekarstwem, pozwala mu sobie czy jej z tym radzić. I sięgnięcie do tego, i rozpatrzenie tego, i może rozładnienie było trzecią częścią, która właściwie ten proces, który trwa i będzie trwał w przypadku W, czyli mnie przez całe życie, już zakończył się na tyle, na ile można go przekazać innym. Więc w tym sensie może jeszcze coś wielkiego, niebywałego w życiu mi się zdarzy. To może do tego wrócę, ale raczej jeżeli bym dalej pisał o sobie, a może nawet o sobie pod postacią W, to nie dotyczyłoby już tej części życia, która była owładnięta moim alkoholem, a potem zajęta leczeniem, ale może jakimiś przemyśleniami, czy działaniami społecznymi, czy jakimiś innymi, ale ta część dotycząca rehabu, litacji, rehabilitacji uważam, że jest autorsko zamknięta.
Jak bardzo trudno jest bez tego kogoś, kto żył z nami przez tyle lat?
Pyta pani, jak trudno jest żyć bez tego kogoś, czyli bez tego alterego, bez tego ja uzależnionego. Ja nie sądzę, żebym ja żył bez niego. Ja myślę, że on gdzieś jest we mnie. On jest we mnie jako coś, co można określić jako tło kontrastowe. On jest we mnie, kiedy na przykład mam gorsze chwile czy obniżenie nastroju, kiedy pomyślę, no tak, ale czy pamiętasz, jak było, kiedy on rządził? On jest we mnie, kiedy pojawiają się już nie chęć, żeby napić się, ale jakieś takie zniechęcenie, zniecierpliwienie czy złość. To wtedy ja wiem, że to może on to mówi, a nie ja, i że może trzeba mu założyć kaganiec i samemu się tym zająć. On jest, tyle że ja się go już nie boję. I to nie jest, że on zniknął. Gdyby zniknął, to alkoholizm nie byłby chorobą nieuleczalną. Jest chorobą nieuleczalną, z której można wyzdrowieć, więc uważam, że odpukać, że na teraz wyzdrowiałem. Natomiast on tam gdzieś jest, bardzo daleko, ale jest. To nie jest, że ja bez niego żyję.
Wypracował sobie pan z pewnością, musiał sobie pan wypracować różne sposoby radzenia sobie bez tego towarzystwa, bez alkoholu. Jakie one są, bo one są z pewnością indywidualne.
Indywidualne i nie. One są bardzo podobne w przypadku, może nie wszystkich, ale większości trzeźwiejących, niepijących alkoholików. Inne może są szczegóły. Ja mówię, że to w innych ubraniach chodzimy, ale idziemy mniej więcej tą samą drogą. Więc te sposoby to są po pierwsze pamiętać, co alkohol mi zabrał. Pamiętać zawsze i mieć to może przez jakiś czas zapisane, że jestem wobec niego bezsilny. Że wielokrotnie, kiedy mówiłem, że wypiję jeden kieliszek, wypijałem więcej, upijałem się. Wielokrotnie, kiedy mówiłem, że się nie napiję, bo mam jakąś ważną sprawę, napiłem się. I żeby o tym pamiętać na stałe. A później, żeby swoje życie wypełnić czymś innym niż alkohol, to może być w moim przypadku paru milionów ludzi w pierwszym okresie spotkania anonimowych alkoholików. Wpierw chodziłem do knajpy, do baru, potem na te spotkania. Do baru dłużej chodziłem, więcej czasu mi to zajmowało. Spotkania może też mi zajmowały czas, ale po nich nie wracałem pijany, tylko trzeźwy i mogłem funkcjonować w rodzinie, w życiu, we wspólnocie. A później właśnie sięgnięcie do źródeł swojej, czy to wad, czy rozpoznanie tych wad i praca nad tym, żeby je zmienić. Głównie praca nad tym, żeby się uspokoić. To znaczy, żeby przestać być w centrum wszechświata i myśleć, że wszystko, co się dzieje w świecie, to albo mnie dotyczy, albo jest na mój temat, albo jest przeciw mnie. I oduczyć się myśleć, jakie to straszne, i oduczyć się myśleć, jak oni mogli mi to zrobić, tylko pomyśleć, tak, tak zrobili to widocznie, albo musieli, albo nie umieli inaczej, a właściwie nic się nie stało. Chyba najważniejszą nauką jest umiejętność powtarzania sobie, cóż takiego wielkiego się stało, czy to jest tragedia. Tragedia to jest tylko wtedy, jak jest naprawdę tragedia, a tak to nie ma tragedii, tylko my je wyolbrzymiamy, zwłaszcza nasze ego, jak oni mogli mi to zrobić. I to jest źródło, więc prawdopodobnie główną sprawą jest zmiana sposobu myślenia. Natomiast meetingi, program A, medytacje poranne, różne inne takie zabiegi służą, żeby tę zmianę przeprowadzić, a potem, żeby ją podtrzymywać. Zmiana, alkoholik ma chore myślenie. I nawet jeżeli mówi się, że ma chore emocje, to tak naprawdę nasze myśli te emocje nakręcają i podsycają. Dlatego uważam, że program zdrowienia z alkoholizmu to jest reedukacja. To jest reedukacja sposobu myślenia, które wydaje nam się często odruchowym.
Spotykam się często, robiąc audycje o uzależnieniach, z ludźmi na różnych etapach swojego zdrowienia, czy u progu dopiero podjęcia walki z uzależnieniem. Zdarza się, że moi goście opowiadają mi, że to, co dla nich było najtrudniejsze, to właśnie cofnąć się do czasów dzieciństwa.
To na pewno jest trudne, bo tam jest bardzo wiele bolesnych uczuć, które alkoholem często zapijaliśmy. Tam jest wiele lęku i strachu, który gdzieś się osadził. Najczęściej on jest jednak w trochę późniejszym dzieciństwie, 4-5 lat. Dlatego tak metaforycznie w liście do uzależnienia w książce napisałem, że nie dopadnie mnie 3-letniego uśmiechniętego. To dziecko, każde naturalne dziecko, które ma w sobie radość, które ma w sobie ciekawość, które ma w sobie dobroć, opiekuńczość, to dziecko jest jeszcze nietknięte. Natomiast później następuje ta skaza pierwotna, ten uraz, coś takiego. I tam, ponieważ to dziecko najczęściej jest zdradzone, uderzone, pobite, osamotnione, zostawione, to jest dramatyczne, żeby to sobie przypomnieć. I tu trzeba może łez wylać i temu służą i program anonimowych alkoholików, ale w dużo większym stopniu różnego rodzaju terapie i zabiegi, które w późniejszym okresie trzeźwienia, kiedy ktoś już jest trzeźwy, ja bym nie radził szukać dziecka wewnętrznego komuś, kto jest rok albo dwa trzeźwy, bo się może upić, bo może nie móc spojrzeć, tak jak w moim przypadku, ja się nie upiłem, ale nie patrzałem, próbowałem i odchodziłem. Może nie móc spojrzeć w oczy tym dramatycznym emocjom i uczuciom i lepiej być jakby nieczułym na to, lepiej zapomnieć na jakiś czas. To tkwi, to siedzi, to utrudnia życie, to zmniejsza ufność oczywiście wobec ludzi i kiedy chce się ją odzyskać, to potem trzeba w to wejść. I to są różnego rodzaju zabiegi, na przykład dziecka wewnętrznego, szukania głosu tego dziecka wewnętrznego. Są książki, podręczniki na temat, to po angielsku jest inner parenting, czyli bycia rodzicem własnego wewnętrznego dziecka. Ale są też terapie na przykład rysunkowe, które zbliżają ludzi do uczuć. Kiedy kazano mi narysować dom rodzinny, kiedy byłem dzieckiem, to natychmiast poprzez rysowanie znalazłem miejsca i uczucia, w których byłem. Było to bardzo ciężkie, trudne, ale je złapałem po to, żeby później już jako prawie ile 20 lat, czy 10 lat, nie, 10 lat trzeźwy człowiek, mogłem z nimi sobie już jakoś radzić i poradzić. Albo kiedy ktoś inny opowiadał. To jest niebywałe przy terapii grupowej, żeby posiedzieć z boku, albo zapytać terapeutę i popatrzeć, ile ludzi w różnych momentach opowiadania przez jednego z pacjentów swojego dzieciństwa wybucha nagle szlochem, ponieważ emocje nie znają czasu i przestrzeni. emocje natychmiast przenoszą się w czasie i przestrzeni, nie starzeją się, bądź rzadko się starzeją, tylko mogą być ukryte. I w pewnym momencie ktoś opowiada o nadużyciu, o samotności, o czymś i drugi w nim odzywa się ta emocja z jego własnego życia i wybucha płaczem, szlochem, krzykiem albo wychodzi z pokoju, ponieważ wiadomo, że to jego dotyczy. I to są takie sposoby opracowane w różnych terapiach i przez terapie, które temu służą.
12 kroków to bardzo długa droga. Czy każdy krok był trudny dla Pana?
Oczywiście, że każdy krok był trudny. Najbardziej pracowity i pracochłonny oczywiście był krok czwarty, gdzie chodziło o rozpoznanie naszych błędów, czy wad, zalet mojego charakteru, tego, co we mnie jest. Mnie to zajęło bardzo, przede wszystkim bardzo się bałem tego kroku. W związku z tym go odsuwałem, a później zajęło mi strasznie dużo czasu, żeby go starannie, może zbyt starannie to go zrobiłem, starannie zrobić. Kroku 8-9, czyli zadośćuczynienia ludziom, których skrzywdziłem, też się bałem i też był bardzo trudny. I robiłem go w różnych częściach, wobec różnych ludzi, w różnym okresie. Nigdy nie zrobiłem go tak całkowicie do końca, żeby nie było tak, że gdzieś idę ulicą albo przypomina mi się coś, żebym nie przypomniał sobie, że przecież tego albo tę osobę jeszcze kiedyś skrzywdziłem i może powinienem wynagrodzić. To jest praca na całe życie. Ale no, to kroki takie są. Wbrew pozorom kroki 6 i 7, który mówi, staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wad charakteru, i 7, prosiliśmy Go w pokorze, by usunął nasze braki. Staliśmy się gotowi, prosiliśmy. Próbowałem też po prostu stać się gotowym. Z podręczników różnych czytałem, że to trzeba prosić Boga, czy się w Niego wierzy, czy nie, żeby usunął, i ze mną to tak nie działało. Musiałem znowu wyjąć kartki, zeszyty i pisać. I pisać dzienniki poszczególnych wad. I to była praca. To było trudne, tyle że widać było dosyć szybko skutki pozytywne tego. I to jest najważniejsze przy każdym procesie uczenia, i nie tylko uczenia, żeby wiedzieć, że to daje dobre rezultaty, a nie, że człowiek się gorzej czuje. No bo to jest takie wzmocnienie pozytywne i kroki, myślę, dają je.
6 lutego profesor Wiktor Osiatyński skończyłby 80 lat. Wanda Wasilewska, życzę nam wszystkim zdrowia i spokoju w 2025 roku. Wsparcia w trzeźwieniu mogą Państwo szukać między innymi w grupach anonimowych alkoholików, które działają w całym regionie wielkopolskim. Udział w nich jest nieodpłatny. Do usłyszenia w nowym roku.
Problem z głowy.